niebawem po drodze.
Dzień dobry Państwu, Mariusz Piestrak, zapraszam na kolejne wydanie Prawniczych Porad. Niech tak będzie, na antenie Radia Doxa. Dzisiaj w studiu mecenas Marta Nowakowska. Z panią mecenas porozmawiamy o skardze do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Pani mecenas, kilka tygodni temu zrobiliśmy, no tak wyszło, niestety tylko krótkie wprowadzenie. Opisaliśmy trochę, czym jest Europejska Konwencja Praw Człowieka, czym jest ten Trybunał w Strasburgu. Powiedzieliśmy sobie też o tym, że Trybunał w Strasburgu jest taką instytucją, która podlega Radzie Europy. Nie jest to instytucja Unii Europejskiej. Często są one oczywiście mylone. No i co? Umówiliśmy się, że kolejne nasze spotkanie tutaj w studiu Radia Doxa będzie dotyczyło już takich kwestii formalnych, czyli jak taką skargę sformułować, dla kogo w gruncie rzeczy ten instrument jest przygotowany, no i spróbujemy dać kilka podpowiedzi naszym słuchaczom, bo być może wahają się, i właśnie istotna rzecz, wyczerpawszy tą ścieżkę wszelkich możliwych odwołań tutaj u nas w kraju. Przypomnijmy o tym, myślę, że to jest rzecz najważniejsza.
Tak, także wróćmy rzeczywiście tutaj do początku, co do już samego złożenia skargi do Trybunału w Strasburgu. Skarga ta przysługuje każdej osobie, organizacji pozarządowej lub grupie jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia praw człowieka bądź też praw ogólnie zapisanych w konwencji dodatkowych, protokołach do tej konwencji, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Aby móc wnieść taką skargę, należy dopilnować kilku kwestii formalnych. Po pierwsze, należy wyczerpać drogę sądową. To, o czym pan redaktor wspominał przed chwilą. Musi to być wyczerpanie wszystkich środków odwoławczych przewidzianych prawem w danym kraju. Tak? I na gruncie tutaj ustawodawstwa polskiego nie wystarczy tylko wydanie wyroku przez sąd drugiej instancji, ale konieczne jest także, o ile taki środek w danej sprawie przysługuje, wniesienie albo kasacji, albo skargi kasacyjnej, albo skargi do Trybunału Konstytucyjnego na niezgodność przepisów ustawowych z konstytucją bądź inną umową międzynarodową ratyfikowaną przez rząd polski.
Pani mecenas, myślę też istotna rzecz, może też o tym powiedzmy raz jeszcze, biorąc pod uwagę tamten program. Jak sama nazwa wskazuje, Europejska Konwencja Praw Człowieka i Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jeśli skarżymy, to skarżymy na wyroki, które w jakiś sposób łamią te prawa człowieka.
Tak, wskazujemy, że dany wyrok bądź dane postanowienie, orzeczenie, ogólnie rzecz biorąc, zostało wydane w sposób naruszający prawa, które zostały zagwarantowane przez Konwencję Praw Człowieka bądź te protokoły dodatkowe. Tak? Więc tak naprawdę to nie jest zaskarżenie samego wyroku, to jest tylko wskazanie, które nasze prawa zostały naruszone poprzez wydanie takiego orzeczenia. Kolejną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest termin. I niestety jest to termin nieprzekraczalny 6 miesięcy od momentu wydania orzeczenia albo przez Sąd Najwyższy, albo przez Trybunał Konstytucyjny.
Prawomocnego.
One są zawsze prawomocne i wiążące. W związku z tym, jeżeli takie postanowienie, orzeczenie, wyrok zostanie wydane, mamy raptem tylko 6 miesięcy na wniesienie skargi do Trybunału w Strasburgu. Dobra informacja jest taka, że robi się to na formularzu, który jest dostępny ogólnie na wszystkich stronach internetowych związanych z funkcjonowaniem Rady Europy. I kolejna kwestia, można to zrobić w języku polskim. Samą skargę można wnieść w języku polskim i nie trzeba tutaj korzystać z fachowego pełnomocnika. Każdy indywidualnie pokrzywdzony w swoim imieniu może wnieść skargę. Ten obowiązek, przymus radcowsko-adwokacki, tak byśmy go nazwali, on pojawia się na późniejszym etapie. To znaczy, jeżeli skarga już zostanie zakomunikowana, czyli przyjęta do rozpoznania, i zostanie jej odpis wysłany do rządu polskiego celem ustosunkowania się do tej skargi, Wówczas, jeżeli dana osoba, dany skarżący otrzymuje te obserwacje rządu polskiego, na tym etapie istnieje już konieczność posługiwania się fachowym pełnomocnikiem. No i niestety już od tego momentu postępowanie jest prowadzone albo w języku polskim, albo w języku angielskim. Mhm. Przepraszam, w języku francuskim, albo w języku angielskim.
Mhm. No, francuski pewnie z uwagi na położenie samego Trybunału.
Tak, dokładnie.
Dobrze, czyli jedna ważna rzecz. Na początku, przygotowując tą skargę, korzystamy z gotowego formularza. Nie jest nam na tym etapie potrzebna pomoc specjalisty.
I można to zrobić w języku polskim. Tak.
Mhm. Chociaż taki mi się znak zapytania rodzi, czy faktycznie jesteśmy w stanie to zrobić, nie dysponując szeroką wiedzą prawniczą, faktycznie bez pomocy specjalisty, no takiego jak pani na przykład.
Powiem tak. Jeżeli ktoś zna swoją sprawę od podszewki, aktywnie uczestniczył na wszystkich etapach prowadzenia postępowania w Polsce, to nie można wykluczyć, że jego stanowisko zostanie podzielone na tym wstępnym, takim weryfikacyjnym etapie przez biuro Trybunału. I to nie jest tak do końca przesądzone, że samemu nie wolno wnieść tej skargi, bądź też ona będzie nieskuteczna. Natomiast jest znacznie większe prawdopodobieństwo przyjęcia skargi, jeżeli rzeczywiście sporządzi ją fachowy pełnomocnik, bo on będzie wiedział, które elementy są rzeczywiście istotne, jak je podnieść, jak je ugryźć.
No właśnie, bo z tego, co wiem, no najistotniejsze w tej skardze jest samo uzasadnienie, czyli jak gdyby pokazanie, że faktycznie w wyroku prawomocnym, który tutaj zapadł w mojej sprawie, tutaj mówię w kraju, naruszone są jakieś konkretne, bardzo skonkretyzowane prawa człowieka, które wynikają właśnie z tej Europejskiej Konwencji Praw Człowieka plus z dokumentów czy też prawodawstwa polskiego, jak na przykład Konstytucji, bo o tym też pani mówiła.
Tak, i na późniejszym etapie, już jak ta skarga zostanie przyjęta, to odpowiedź na obserwacje rządu jest zbudowana wedle pewnej kolejności. Są powoływane przepisy prawa, które mają zastosowanie zdaniem jednej i drugiej strony w danej sprawie. Powinno się także przytoczyć orzecznictwo, zarówno tą linię orzeczniczą obowiązującą w Polsce, jak i orzecznictwo Trybunału, bo do każdego artykułu, który jest przewidziany w konwencji, jest bardzo obszerne orzecznictwo i w związku z tym pewna interpretacja, pewna wykładnia tych praw człowieka, czy praw wskazanych w konwencji, jest omawiana właśnie w orzecznictwie i niejednokrotnie należy powołać ich 10, 15, 20 tych orzeczeń, żeby móc wyciągnąć linię Trybunału orzeczniczą, która będzie korzystna dla naszego klienta. I na tym etapie już rzeczywiście najprawdopodobniej klient samodzielnie nie byłby w stanie dokonać takiej weryfikacji tego stanowiska ze względu albo na braki językowe, albo, co ważniejsze, na braki takiej wiedzy prawniczej.
Pani mecenas, sama skarga sporządzana na formularzu, składana w języku polskim z specjalistą albo samemu, jest składana właśnie w jaki sposób? Drogą elektroniczną może być przesłana, czy musi być podpisana, wysłana drogą papierową? Jak to tak technicznie jeszcze wygląda?
My w naszej praktyce kancelaryjnej stosujemy jednak te formularze, które się wysyła drogą pocztową. I to jest zawsze, i póki co ja jeszcze uważam, że bezpieczniejsza forma komunikacji z Trybunałem. Także tutaj, ale co jest ważne, liczy się data wysłania na poczcie tej skargi, bądź też pisma, a nie data, kiedy rzeczywiście ono zostało doręczone do Strasburga.
Mówimy tutaj o dacie w kontekście tych 6 miesięcy. Które nie mogą upłynąć od czasu tego uprawomocnienia się jakiegoś wyroku, na który ja się faktycznie powołuję.
Tak.
Dobrze. Pani mecenas, przypomina mi się znów program nasz sprzed kilku tygodni. Pamiętam, że ja powiedziałem o tym, że faktycznie Polacy swego czasu, czy nie wiem, po dziś dzień, byli no niemalże w czołówce, jeśli chodzi o osoby skarżące się, biorąc pod uwagę inne kraje Rady Europy, czy nawet porównując nas tutaj w Europie, czy tylko w tych krajach unijnych. Natomiast pani wspomniała, że jak najbardziej tak, natomiast spora część tych skarg jest i była odrzucana. Właśnie, ale z jakich powodów?
Jakie są przyczyny odrzucenia? Bardzo często jest to anonimowość skargi.
Czyli niepodpisana, krótko mówiąc?
Niepodpisana albo tak, nie wskazująca o jakiego dokładnie skarżącego chodzi. Aha. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, że skarga będzie odrzucona, jeżeli analogiczna sprawa została już rozwiązana przez Trybunał. Czyli jeżeli Trybunał miał możliwość wypowiedzenia się co do tożsamej rodzajowo i co do problemu poruszanego sprawy, tak? Bo pamiętajmy, że Trybunał to jest instytucja, która rzeczywiście powinna zajmować się takimi sprawami o charakterze precedensowym. Mhm. I jeżeli po raz 10, 50 tożsama sprawa miałaby wpływać, to oczywiście byłoby to niepotrzebne zabieranie czasu, tego efektywnego czasu Trybunałowi. Mhm. W związku z tym, jeżeli wpłynęła sprawa identyczna co do istoty ze sprawą już rozpatrzoną przez Trybunał, to ona zostanie także odrzucona.
A jedno pytanie, dobrze, precedens, ale ten precedens musi dotyczyć podobnej sprawy też w moim kraju?
Powiem tak, precedens to jest takie sformułowanie, umówmy się,
rodem z chociażby sprawa tego anglosaskiego, tak? Amerykańskiego na przykład.
Tak, natomiast też pamiętajmy, że to tak naprawdę to jest sformułowanie umowne, tak? Bo ono nie ma charakteru wiążącego dla całej społeczności państw należącej do Rady Europy, natomiast zobowiązuje państwo najczęściej do jakiejś formy rekompensaty, wypłaty odszkodowania bądź zadośćuczynienia. Co jest ważne, to tak jak mówię, to nie jest charakter precedensowy, czyli ona nie ma charakteru wiążącego, ale stanowi pewną istotną wskazówkę co do interpretacji danego przepisu prawa, danej praktyki także, która nie musi być sformułowana przepisem prawa, ale może być powszechnie stosowana właśnie jako praktyka danych instytucji w państwie.
Czyli co? Co ja w takiej sytuacji mogę zrobić z takim wyrokiem, który wiem, że już zapadł w bardzo podobnej sprawie? Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał opinię w tej sprawie.
Należy się powołać na etapie tego postępowania przed sądami polskimi na dany wyrok. Na to należy się powołać.
Czyli krótko mówiąc, trzeba by było taką swego rodzaju kwerendę zrobić trochę wcześniej.
Tak,
zanim ten ostateczny wyrok prawomocny zapadnie tutaj jeszcze w kraju.
Tak powinno być.
Wróćmy jeszcze do samej skargi. Co ona jeszcze musi w sobie zawierać? Poza tym uzasadnieniem, które jest oczywiście bardzo istotne, bo trzeba wyraźnie wskazać, kto został pokrzywdzony i jakie konkretne prawa człowieka zostały pokrzywdzone danym wyrokiem w danym kraju. Co jeszcze jest tutaj istotnego?
Bardzo istotna rzecz, o której niestety zdarza się, że osoby zapominają, to podpis. Podpis jest niezwykle ważnym dopełnieniem właśnie tej skargi. Należałoby także załączyć wszystkie wyroki, apelacje bądź zażalenia, które były skierowane na etapie tej drogi sądowej w Polsce. Czyli ich odpisy powinny być załączone wraz z uzasadnieniem.
Również nie musimy ich tłumaczyć.
Nie musimy ich tłumaczyć, nie.
I co dalej? A jeśli Trybunał
zdecyduje się nie odrzucić danej skargi i zdecyduje się ją przyjąć do rozpoznania, to odpis tej skargi wysyła do rządu polskiego, w tym przypadku, bo rozmawiamy o sytuacji, jaka się dzieje na gruncie polskim, więc wysyła do rządu polskiego, a konkretnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odpis tej skargi celem ustosunkowania się do niej. Wówczas najczęściej to jest parę tygodni do 2 miesięcy, rząd polski ma czas, żeby wnieść obserwacje stanowiące właśnie uwagi, takie ustosunkowanie się do naszej skargi. Jej odpis zostaje przesyłany nam przez Trybunał i po tym czasie my z kolei mamy czas na ustosunkowanie się do obserwacji rządu, czyli jest taka wymiana korespondencji.
Czyli każdy uzasadnia swoje stanowisko.
Tak.
Jeszcze jedna rzecz. Na tym etapie cały czas zdalnie, nie musimy się gdzieś stawiać na jakąś rozprawę w Strasburgu.
Co ciekawe, gros spraw, i to jest znaczna większość, powiedziałabym, że co najmniej 95% spraw jest rozpatrywana w trybie pisemnym. Nie jest wyznaczana w tym celu rozprawa. Jest to, można powiedzieć, postępowanie pisemne znacznie bardziej niż postępowanie ustne. Dopiero jeżeli sprawa jest znacznej wagi bądź wymaga jej rozpatrzenia przez poszerzony skład Trybunału, wówczas wyznaczana jest rozprawa i rzeczywiście strony mają możliwość ustnego uzasadnienia swoich racji.
Dobrze. I pani mecenas, jeszcze jeden element. My, wystosowawszy tą skargę albo przygotowując tą skargę, czego w tej skardze tak naprawdę mamy żądać?
Najczęściej jest to forma zadośćuczynienia bądź rekompensaty, odszkodowania. To jest ten wymiar pieniężny, który, co do którego Polacy najczęściej właśnie z niego korzystają. Ale także, jeżeli Trybunał widzi taką potrzebę, na przykład ze względu na pewną powszechną praktykę stosowaną przez dane państwo, to wydaje rekomendacje, takie zalecenia, co do których państwo powinno się zastosować, czyli na przykład albo ukrócić daną praktykę, albo wydać stosowną regulację prawną, która regulowałaby problem zgodnie ze standardami praw człowieka.
Jeśli się nie mylę, to takie zalecenia otrzymaliśmy jakiś czas temu i one dotyczyły tego przedłużającego się w naszym kraju, czy nadużywanego w naszym kraju tymczasowego aresztowania.
Tak, i to była jedna z problematyk, które często przejawiają się przed Trybunałem w Strasburgu. Oprócz tego w przeszłości to były postępowania dotyczące przewlekłości, postępowania, skargi na przewlekłość postępowania, warunki więzienne osadzonych. To były te tematy, które dosyć często się pojawiały. Natomiast jeśli chodzi o grunt taki rodzimy, to była także istotna, ważna skarga złożona przez stowarzyszenie, które chciało uzyskać wpis w rejestrze stowarzyszeń, posługując się sformułowaniem, że jest to mniejszość śląska, bądź też narodowość śląska. I to było takie stowarzyszenie. Niestety ta skarga została rozpatrzona negatywnie i Trybunał nie podzielił tutaj argumentacji członków tego stowarzyszenia.
Pani mecenas, w tym momencie niestety musimy postawić kropkę. Skarga do Trybunału w Strasburgu, mam wrażenie, po tych kilkunastu minutach rzecz zdecydowanie łatwiejsza i bardziej przyziemna niż jeszcze kwadrans temu. Mam nadzieję, że podobną opinię mają nasi słuchacze. Bardzo dziękuję za dzisiejszą dawkę potężnej, ale bardzo praktycznej, prawniczej wiedzy. Pani mecenas Marta Nowakowska, dziękuję.
Dziękuję.
Ja nazywam się Mariusz Piestrak i życzę Państwu tradycyjnie miłego poniedziałkowego popołudnia. Słyszymy się za tydzień.
Z prawem po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza.